Bądź siedział w hotelu, był w innej strefie czasowej, bo rozmowa odbywała się rano, u niego był wieczór. Ona zaś siedziała u siebie w domu, słoneczne światło wpadało do jej pokoju i ona była w ich mieszkaniu zlokalizowanym w specyficznym budynku, bo kiedyś tam był kościół, a ja przeprowadzałem z nimi rozmowę dla Noise Magazine. Rozmawialiśmy o najnowszej płycie tego zespołu, o ich relacjach zarówno artystycznych, jak i osobistych, bo to jest akurat małżeństwo. Ale najciekawszym wątkiem tej rozmowy była kwestia zmiany sposobu myślenia i to będzie tematem dzisiejszego odcinka. Krzysztof Bieńkiewicz, podcast Płomień i Puch. Wracam po dłuższej przerwie z intencją na utrzymanie znacznie częstszych i bardziej regularnych odcinków, a kontynuując myśl, która pojawiła się we wstępie do odcinka. Ten wątek zmiany sposobu myślenia bardzo mnie zaciekawił i dosyć mocno chciałem go poeksplorować w rozmowie z tym ciekawym małżeństwem z Norwegii, bo oni właśnie mówili, że to jest coś, z czym się ostatnio zmagali. W ich przypadku to głównie odnosiło się do takiego bardziej pesymistycznego podejścia do życia. Oni zawsze widzą szklankę w połowie bardziej pustą niż pełną i po prostu podjęli wysiłek w celu zmiany tego sposobu podejścia do życia i w ogóle do myślenia, czy do odbierania rzeczywistości. Ja się zapytałem, jak to się robi, jak to się dzieje, jak się pracuje z myślami. I Karin, wokalistka, powiedziała, że no ona to odniosła do kwestii grania na instrumentach, że można przeczytać wszystkie książki o tym, jak grać na saksofonie, jak się powinno to robić, jak to tak naprawdę, kiedy się nie zacznie tego, dopóki się nie zacznie tego robić, to się nie stanie, że to jest taka mozolna, codzienna praca w codzienności. To było trochę ogólne, trochę coś naprowadzające, jednocześnie trochę niewiele mówiące. A dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że ta rozmowa miała miejsce w październiku zeszłego roku, a w grudniu zeszłego roku ta kwestia stanęła przede mną. Zmiany sposobu myślenia i w ogóle dokonania dużych zmian w moim życiu, dlatego, że pod koniec zeszłego roku postanowiłem, że zmienię swoje życie. I ja wiem, teraz zaczynają rozbrzmiewać dzwony w parafii pod wezwaniem świętego patosu, ale kwestia polega na tym, że końcówka zeszłego roku była dosyć ciężka dla mnie. Emocjonalnie, ogólnie, życiowo zakończyła się relacja, w której byłem w zeszłym roku, a jednocześnie pojawiły się pewne turbulencje zawodowo-finansowe i znalazłem się na czymś, co czułem jako swoisty zakręt życia i w wyniku tej sytuacji, czy w trakcie tej sytuacji spojrzałem trochę na siebie z boku, szczególnie w trakcie grudnia miało miejsce dużo rozkmin, analiz i ewaluacji własnego życia i zacząłem sobie zadawać pytanie, co ja robię ze swoim życiem, albo tak naprawdę czego nie robię, jakie błędy popełniam i dlaczego znajduję się w podobnych sytuacjach, albo mam wciąż poczucie, że gdzieś utknąłem. I stąd ta patetyczna myśl o zmianie swojego życia. Tak naprawdę chodzi o zmianę mojego sposobu myślenia, bo to się przekłada na zmianę sposobu mojego funkcjonowania. To wszystko zaczyna się od nas, to wszystko zaczyna się od wewnątrz. My jesteśmy źródłem i katalizatorem, jeśli nie wszystkich, to większości naszych działań, więc jeśli ja zapragnąłem, żeby zaistniała realna zmiana na zewnątrz mojego życia, to wiedziałem, że muszę zacząć od swojego wnętrza. Jak się to objawia w moim życiu? No jest wiele aspektów, ale pierwszy, który na pewno bym wymienił, jest prokrastynacja. I tutaj znienacka z pewnym opóźnieniem pojawia się na horyzoncie pandemia. Wiele osób mówiło, że czas pandemii był ciężkim czasem w ich życiu poprzez izolację, poprzez odebranie tych wszystkich elementów normalności życia, że trudno to znosili. W moim przypadku tak nie było. Ja nie mówię, że pandemię przeżyłem w swawoli i radości, i jadąc na tęczy kolorowych emocji. No jasne, był to czas też wymagający, ale jakoś nie przeżyłem go bardzo ciężko. Z tym, że nie byłem świadomy, że w trakcie pandemii dzieje się coś, czego nie zauważam i tak naprawdę coś, do czego zawsze miałem tendencję, rozwija się do zakresu, który jest dla mnie niedobry, przekracza czerwoną linię i robi się to niebezpieczne. Czyli ta prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później, nie robienie czegoś, co może być dobre, czy coś, co odnosi się do tego, co jest największą wartością w moim wnętrzu, czy w moim postrzeganiu rzeczywistości. Może zawinąłem trochę myśl, chodzi ogólnie o potencjał i jego wykorzystanie i dążenie do pełnej ekspresji tego, co mogę, co potrafię, tego, co noszę w sobie, jak to się objawia na zewnątrz. Ja zawsze miałem do tego tendencję, ale dopiero po zakończeniu pandemii w zasadzie zderzyłem się z tym, szczególnie pod koniec zeszłego roku, kiedy nastąpiła akumulacja pewnych refleksji, zderzyłem się z tym, że to doszło do zakresu takiego, który jest już dla mnie niedobry, że to się tak nagromadziło i utwardziło, że poczułem, że naprawdę w tym utknąłem i to jest jedna z głównych rzeczy, którą chciałbym zmienić. W tym momencie również pojawia się kwestia woli, w tym sensie, że ja oczywiście mówiłem wcześniej, to niejednokrotnie wielu osobom, że chciałbym coś w swoim życiu zmienić, w sobie zmienić, że właśnie no, mam te różne plany, mam te różne możliwości, mam to słowo, które cały czas do mnie wracało, mam ten swoisty potencjał, ale tego nie wykorzystuję, ale miałem super wytłumaczenia, dlaczego tego nie robię, że to jeszcze nie jest ten moment, że już to planuję, a tu nie wyszło, tu mnie nie chcieli. To tak naprawdę, kiedy stajesz w momencie prawdy przed samym sobą w takim lustrze, które uwidatnia ci wszystkie twoje oszustwa i kłamstewka, to widzisz ten bardzo bardzo prosty, ale misternie przez nas ukrywany mechanizm oszukiwania samych siebie. Więc powróciła do mnie kwestia woli tych zmian, ale tym razem ta wola zaistniała trochę inaczej i zanim powiem, jak ona zaistniała we mnie, przytoczę pewną historię. Mój dobry kolega, rozmawiałem z nim pod koniec zeszłego roku, opowiadał mi o tym, że chce sprzedać mieszkanie. Jego dziewczyna była w zaawansowanej ciąży, potrzebowali się przeprowadzić do nowego lokum, no i wystawił mieszkanie na sprzedaż, ale nie miał żadnych ofert. Jego dziewczyna, która jest zaangażowana w świat duchowy, taki nawet ezoteryczny, zaproponowała mu, żeby zadzwonił do pewnej pani, która potrafi sięgać trochę głębiej, widzi trochę dalej, nie nazwałbym może jej wróżką, ale taką kobietą, która się zajmuje kwestiami duchowymi. Mój kolega tam zadzwonił i porozmawiał z nią i ona mu powiedziała, przyczyną, dla której pan wciąż nie sprzedał mieszkania, jest to, że pan tego nie chce. Że nie zaistniała w panu wola względem tego aktu i to dlatego pan nie ma jeszcze ofert kupna. Kumpel mówi, kończy rozmowę i mówi, ale jak? No przecież myśli sam do siebie, ale jak? No przecież ja to chcę sprzedać, my tego potrzebujemy, musimy mieć nowy lokal, musimy się przenieść. Ale gdzieś ta rozmowa w nim coś poruszyła i zasiała pewne ziarno, które spowodowało, że chyba ta wola w nim naprawdę zaistniała, świat to odebrał i 2 tygodnie później mieszkanie było już sprzedane. I pamiętam, kiedy odbyłem z nim tę rozmowę, on mi opowiedział tę historię, wróciłem do domu i to już, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, parę dni później, stałem przed lustrem i śpiewałem sobie pewną piosenkę. Ta piosenka opowiada o tym, że wokalista śpiewa o tym, że kiedyś jego życie było mało warte, a teraz jest wręcz niepomiernie wspaniałe. I on używał dwóch czasów, on używał czasu przeszłego, że jego życie takie było i używał czasu teraźniejszego, że jego życie takie teraz jest. A ja w jakimś takim niekontrolowanym odruchu zmieniłem te czasy. W języku angielskim jest ta piosenka. Czas przeszły zastąpiłem teraźniejszym, czyli że teraz moje życie takie jest i czas jego teraźniejszy zastąpiłem na mój przyszły, czyli że moje życie takie będzie. I sobie śpiewałem w głowie czy pod nosem te zmienione słowa, tylko podmieniłem te czasowniki i wtedy ja wiem ponownie, teraz odezwał się wszystkie dzwony w parafii pod wezwaniem świętego Patosu, ale coś się stało we mnie wewnątrz, coś poczułem, coś się otworzyło, coś się zmieniło i wtedy no miałem takie uczucie, że naprawdę zaistniała we mnie ta wola względem tych zmian, o których bardzo często, bardzo długo opowiadałem, czy to sobie, czy sobie deklarowałem, innym ludziom opowiadałem, a tym razem miałem poczucie, że coś się w tym aspekcie zmieniło, że coś się otworzyło, że jakbym zobaczył tą całą siatkę tych wszystkich blokad, tych wszystkich moich autooszustw, tłumaczeń i wymówek i miałem poczucie, że to się może teraz naprawdę stać, że teraz jest coś innego i że chyba wiem, co powinienem zacząć robić. Pierwszą rzeczą, z którą muszę się zmierzyć, bo to jest cały czas proces, są nawyki, są przyzwyczajenia. To jest w ogóle niesamowite, jak ogromną moc ma siła przyzwyczajeń i nawyków, takich wręcz już odruchowych zachowań, tych, które są czasem podświadome, a czasem świadome. Chyba to drugie jest nawet gorsze, że one są świadome i pomimo tego, że mamy świadomość, że to nie jest zbyt dobre, to jednak to robimy. Co to jest w moim przypadku? Różne kwestie, ale zaczynając od ciała, tak, okej, ja dużo uprawiam sportu, ale też zauważyłem, że ja to robię w zły sposób, w sensie czasu. Ja to robię w takich okresach dnia, które ten cały dzień mi w zasadzie rozwalają, więc jeśli chcę się skupić na efektywności działań, żeby one coś przeniosły, przełożyły moje wewnętrzne pragnienia na świat zewnętrzny, to muszę to robić inaczej. Nie mogę tego robić w środku dnia, tylko bądź na końcu, bądź na początku dnia. Kiedy świat normalnie funkcjonuje, to żebym ja miał z nim interakcję, a ja to robiłem w zasadzie wtedy, kiedy chciałem. Więc to jest właśnie ta kontrola tej woli, żeby nie podążać za nią tylko dlatego, że chcę, bo i mogę, jest istotna, żeby to też miało efektywność względem tego, co chciałbym, żeby zaistniało. No i jeszcze taki jeden aspekt, który mi się nasuwa, mam go zaraz pod ręką, to jest mechanizm nagrody. Mam mocno rozbudowany, każdy z nas ma mechanizm nagrody, tylko ja mam go dosyć mocno rozbudowany i to już pytanie, czy to jest kwestia jedzenia, czy to jest kwestia używek, drinków, słodyczy, przyjemnego wyjścia na miasto, czymkolwiek to jest, ale mechanizm nagrody na pewno czuję, że wymaga kontroli, dlatego że obojętnie, czy to był trudny dzień, albo jakiś dobry dzień, zawsze było, często było powód, czy wytłumaczenie, żeby zaaplikować sobie jakąś nagrodę. I one są jasne, one są dobre i przyjemne, tylko też pytanie wszystko o zakres i częstotliwość. Jak to można zrobić? Jak można się wyrwać z tej matni tak bardzo głęboko zakorzenionych nawyków i przyzwyczajeń? Miałem specyficzną myśl odnoszącą się do jednego z elementów połączonych z mechanizmem nagrody, czyli do kaca. Oczywiście to ten przykład, który teraz podam, jest niedobry i niezdrowy, ale niektórzy mówią, że lecz się tym, czym się zatrułeś i stosują czasem tak zwanego klina, czyli wypiją sobie piwko dwa na kacu i potem się lepiej czują. Oczywiście w ostateczności potem czują się jeszcze gorzej, więc mówię, to jest niezdrowe, ale chodzi mi o to, że jeśli miałbym się leczyć tym, czym się zatrułem, to jeśli się trułem czy ograniczałem nieuświadomionym bądź niekontrolowanym powtarzaniem zachowań i nawyków, które były dla mnie niedobre, to samo mogę robić w formie regularnego powtarzania zachowań i nawyków, czy tworzenia nawyków, które będą dla mnie dobre. I ponownie tu zaczynamy od jako takiej przynajmniej, bo ja to raczej nigdy nie robię w ekstremalnej formie kontroli tego, co jem, jak śpię i jak uprawiam sport, bo sport oczywiście jest dla mnie przyjemnością, ale on ma ogromny wpływ zarówno na ciało, jak i na myśli, a jeśli myśli są klarowne i jest energia w ciele, to naprawdę zmienia twój sposób odczuwania i funkcjonowania w codzienności i daje dużą platformę do zaistnienia potencjalnej efektywności wszystkich działań, które chcesz wdrożyć. To jest też tak, że ja nie robię zmian w życiu raczej gwałtownie. Zdarzały się w moim życiu, na przykład w odniesieniu do ciała, zmiany takie dosyć duże, kiedy traciłem po 17-18 kilo. Czasem to było, najczęściej to było związane ze zdrowiem, więc oczywiście jak człowiek stanie w obliczu strachu, to dostaje ogromną motywację, ale przeważnie ja to robię raczej w mniej gwałtowny sposób, jest to rozłożone w czasie i na pewno nie, ja nie wierzę, nie czuję w ogóle żadnych noworocznych postanowień. To, co ja mówię, że podjąłem taką decyzję względem samego siebie pod koniec grudnia, to nie miało w ogóle charakteru noworocznego postanowienia. Nie czuję tego. To prawda, że ja potrzebuję dat brzegowych, czyli na przykład jeśli coś kończę, bądź zaczynam, bądź zmieniam, to lubię, kiedy to jest na przykład 1 marca, bądź, nie wiem, 15 maja, w połowie miesiąca. Okej, tak, to do tego czuję pewne odniesienie, ale noworoczne postanowienia zupełnie już pomijam fakt, choć ciężko go pominąć, że statystyki mówią, że ponad 47% osób, które podejmują noworoczne postanowienia pod koniec stycznia, już je zarzucają, więc to, co ja postanowiłem pod koniec grudnia, zupełnie nie miało tego charakteru, ale na pewno dzieje się to w rozłożonym okresie czasu. Z tym, że zauważam, że ta każda zmiana ma podobny mechanizm. On się składa z etapów i obojętnie, czy to jest, załóżmy, zmiana twojej diety, czy wdrożenie większej aktywności ruchowej. Na początku każdej zmiany, nawet też tak miałem, pamiętam chyba ze zmianami w pracy, choć akurat aż tak dużo nie było. W każdym razie na początku jest ekscytacja, jest duża energia, jest taki powiew świeżości, jest taka wiara w siebie, że no robię to, zmieniam się, zmienia się moje życie, mój świat, szczególnie kiedy jest zwrotka, kiedy jest odzew, czy to na poziomie ciała, jak poleci parę kilo, czy to na poziomie aktywności, kiedy na przykład zaproponujesz komuś jakiś projekt i jest z drugiej strony zainteresowanie. Świat wraca do ciebie z pozytywnym odzewem, to jest ekscytacja. Tym się zawsze charakteryzuje etap pierwszy, ale ja nie jestem w tym etapie. Ja już jestem za tym etapem, jestem w etapie, w którym który jest, uważam, jeszcze ważniejszy. To jest etap, w którym ta energia, siła i motywacja spada. Ja nie mówię, że się utraci, ale ona spada, bo czasem zdarzają się może pierwsze niepowodzenia albo zwrotka. To, co wróciło jednak do końca, nie zaistniało w takiej formie, jakby się chciało, albo nie zaistniało w ogóle. Siła twojej woli również się trochę rozrzedza i osłabia i no, zaczynasz trochę się, czujesz, że ta lokomotywa, którą uruchomiłeś obojętnie, czy to było kilka miesięcy temu, czy dwa lata temu, zależy jaki to jest proces, że ona się jeszcze nie wykoleja, ale trochę skręca w bok. W moim przypadku na pierwszym etapie zwrotka, którą ja dostałem od rzeczywistości, to jest coś, co też zaistniało w przestrzeni publicznej moich mediów społecznościowych, czyli moja współpraca z portalem Interia Sport. To jeszcze się dzieje trochę w kuluarach, nie mogę wszystkiego powiedzieć. W każdym razie to był duży taki stymulant i taki kop do działania, że hej, jednak warto, hej, to się dzieje. Dlaczego mówię o Interii? Dlatego, że jeden z wywiadów, który w zasadzie miałem już umówiony, ale niestety on nie dojdzie do skutku, nie mogę powiedzieć dlaczego. W każdym razie to miała być rozmowa z bardzo znanym muzykiem, raperem i ja go przywołuję tutaj, dlatego że cechą charakterystyczną jego życia jest to, że on nie pije alkoholu, żyje w trzeźwości już kilkanaście lat, ale ostatnio oglądałem z nim wywiad i on powiedział, że ma poczucie, że obecnie w swojej trzeźwości stawia dwa kroki w tył. I to akurat dwie dziennikarki z nim rozmawiały, nie pociągnęły tego wątku. To jest w ogóle ogromna strata potencjalnie ciekawego tematu. W każdym razie, gdybym ja robił z nim wywiad, to byłaby pierwsza rzecz, o jaką zapytał, dlatego że ja też mam poczucie, że robię dwa kroki w tył w tym moim planie zmian w życiu. I to jest bardzo ważny etap, dlatego że jest bardzo ważne, żeby to widzieć, żeby być tego świadomym, żeby móc mieć nad tym kontrolę. Bo to jest ciekawe też, jak w takiej sytuacji, kiedy próbujesz wprowadzić pewne zmiany w życiu, pojawia się w twojej przestrzeni życiowo, myślowo, cytatowej, mnóstwo banałów, bo oczywiście też pewne artykuły czytasz, czy rozmawiasz z ludźmi, czy algorytmy mediów społecznościowych wyświetlają ci pewne treści. I one są dosyć często ogólne i banalne, ale w banałach zawsze jest zawarty jakiś element prawny, to raz, a dwa, że mi się wydaje, że musisz się znaleźć w pewnym miejscu, żeby niektóre banały, czy też uniwersalne prawdy o życiu do końca zrozumieć. I ja jestem na takim etapie, w którym po wielu latach zrozumiałem to, co powtarza wiele osób, które osiągnęło sukces. Dam tu może jeden konkretny przykład. Sir Anthony Hopkins, zapytany kiedyś właśnie, jaka jest jego recepta na sukces, na jednego z najlepszych aktorów na świecie w ogóle. I on, pamiętam, że jak on powiedział keep going, to dla mnie było takie, ale co? Że okej, okay, tam wiadomo, nie poddawaj się, walcz o swoje i tak dalej, jasne, ale co to znaczy, żeby cały czas iść do przodu? I teraz rozumiem, co on miał na myśli, w tym sensie, że ten kierunek, utrzymywanie tego kierunku, czy podążanie cały czas do nakreślonego celu jest ważne. To, co ja teraz mówię, to oczywiście też jest banał, ale to keep going jest teraz, to jest jakbym wstawał codziennie i to się gdzieś, taki neon się wyświetla w moim pokoju, żeby o tym nie zapominać, bo akurat na tym drugim etapie zmian, czy tym etapie następującym po pierwszej ekscytacji, no tego typu potrzeb jest bardzo istotny. Co się dzieje również na tym drugim etapie, to co zauważyłem, to co odczuwam w sobie, jest powrót do tego, co miało miejsce również przed pierwszym etapem, czy też przed podjęciem decyzji, czyli powrót do samego siebie. Pewnie każdy inaczej reaguje w takich sytuacjach, ale ja tak gdzieś w tej drugiej połowie grudnia, kiedy no czułem, że wózek mojego życia jest na tym wirażu i nie podejmowałem, że jeszcze gwałtownych ruchów, to też wtedy trafiłem na ciekawą myśl. Ktoś powiedział, że nigdy nie podejmuj decyzji w kryzysie. I ja musiałem przemielić pewne rzeczy w sobie przez te parę tygodni, żeby dojść do jakiejś decyzji. W każdym razie to, co wtedy robiłem, to wracałem do siebie. To sięgałem do mego wnętrza i jakby powracałem do fundamentalnych podstaw tego, z czego ja jestem złożony. Możesz mieć bardzo wielu przyjaciół w życiu, możesz mieć wiele bliskich osób, mieć super kontakt z rodziną i zawsze warto rozmawiać z ludźmi, jeśli coś się dzieje, czy jeśli tej rozmowy potrzebujesz, ale wydaje mi się, że w pewnych aspektach niektórych sytuacji zostajemy sami. Po prostu zostajemy sami i tak naprawdę uważam, że nie może być inaczej, że jeśli ty nie znajdziesz w sobie Nie wiem, ja nie przepadam za tym słowem siłą, może to chodzi o siłę, bardziej chodzi właśnie o jakąś, o decyzję i wolę, czy to zmiany, czy zamknięcia czegoś, czy odpuszczenia. Ale jeśli ty nie powrócisz do siebie i nie zadasz sobie najtrudniejszych pytań i nie uzyskasz na nie odpowiedzi, oczywiście ponownie wszystkie informacje zwrotne, które dostajesz od ludzi, bo też odbijanie się od innych żyć jest bardzo istotne, to bardzo często stanowi bazę twojej decyzji czy twoich refleksji, ale jednak zostajemy sami i może to dla kogoś jest jakaś brutalna prawda, dla mnie to było takie ponowne odświeżenie tej prawdy, że to muszę ja nie tylko dokonać tych zmian, tylko ja muszę też wziąć odpowiedzialność za wszystko, co robiłem bądź nie robiłem do tej pory, bo w jednej z ostatnich rozmów ktoś mi tłumaczył to właśnie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym życiu. Oczywiście są czynniki zewnętrzne, są relacje, w których są ludzie, którzy na przykład mogą powodować krzywdę. To okej, nie masz na to wpływu, nie chciałbyś, żeby to się działo, ale też jest pytanie, co spowodowało, że taka osoba znalazła się w twoim otoczeniu, albo jeśli ta osoba była w twoim otoczeniu, dlaczego jej stamtąd nie usunąłeś, bądź ty się z tej relacji nie wypisałeś. Bardzo ogólna myśl, oczywiście, jeśli na przykład są relacje rodzinne, dzieci, to nie jest takie proste. W każdym razie kwestia wzięcia odpowiedzialności za to, co się robi i czego się nie robi. I to jest ten powrót dla mnie do siebie i również ta konfrontacja ze świadomością, że zostajemy sami, bo mi się wydaje też, że dlatego rozmowy z ludźmi są ważne, bo one też zaprowadzają nas do miejsc, do których czasem samemu nam ciężko dojść. W każdym razie my wiemy. My bardzo dużo wiemy. Niedawno, to ponownie, to może takie treści się wyświetlają, bo ja mam taką potrzebę, bądź po prostu może algorytmy mediów społecznościowych to naprowadzają. W każdym razie wyświetlił mi się post, którym ja pisałem chyba półtora roku temu, że wszystkie najważniejsze pytania są w nas i odpowiedzi również. I to nie jest tak, że jesteśmy genialni, jesteśmy omnibusami, ale wydaje mi się, że my bardzo dużo wiemy o tym, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe, tylko bądź podejmując złe decyzje, albo nieświadome decyzje, albo posiadając coś nieuświadomione, albo nie słuchając swoich własnych wewnętrznych głosów, doprowadzamy do czegoś, bądź powodujemy, że sami znajdujemy się w takich miejscach, w których nie chcielibyśmy być. I ten powrót do siebie zobrazował mi jeszcze jedną rzecz, jak istotna jest to, co ja nazywam akumulacją, czyli odkładaniem w procesie życia wszystkich tych takich małych, pozytywnych elementów, które zbieramy w codzienności. No właśnie, czy to w spotkaniach, w rozmowach z ludźmi, czy w posiadaniu pasji, czy w zbieraniu komplementów, w dawaniu komplementów, w interakcjach, w takich pozytywnych aspektach życia. Zbieranie takich, ja chyba kiedyś o tym mówiłem nawet w podcaście, takich malutkich fragmencików jakby pozytywnej plasteliny i przykładanie jej do siebie, budowanie siebie z takiej pozytywnej tkanki jest istotne, bo właśnie w momentach jakby testu, prawdy, konfrontacji właśnie po to sięgamy. To jest pytanie, co znajdziesz w sobie, kiedy do siebie powrócisz? Ja pamiętam, że gdzieś właśnie w grudniu wróciłem do domu, otworzyłem mieszkanie i całe moje mieszkanie było wypełnione zapachem kawy, którą robiłem rano. I to było dobre, to było bliskie, intymne, ciepłe i przyjemne. A jeśli na przykład tej kawy nie mamy, bądź o tą kawę nie dbamy, tak łącząc może przyziemną codzienność i pewną metaforę, to co zostaniesz w domu, kiedy otworzysz drzwi? Czy tam będzie może zapach jakiegoś zepsutego jedzenia, a może pleśni na ścianie? Więc to akumulowanie tych pozytywnych aspektów siebie jest ogromnie istotne. W momencie jakiegoś testu. To nie chodzi o to, żeby zbroić się na wojnę, nie, tylko po prostu bycie złożonym z takich fragmentów jest pozytywne samo w sobie, a jeśli jeszcze w trakcie jakiejś ciężkiej konfrontacji z samym sobą możesz po to sięgnąć, to uważam, że to jest wspaniałe. I myśląc o tej akumulacji, o tym odkładaniu w kontekście budowania pozytywu wewnątrz siebie, pomyślałem o tym, że to się też przekłada właśnie na proces zmiany, bo to też powinno się robić po kawałku. Zresztą ja mówię tylko o sobie, bo może niektórzy potrzebują drastycznych cięć, ale pamiętam, że myłem łazienkę. Sprzątałem łazienkę i pomyślałem o łazience w kontekście mojego życia. W tym sensie, że każdy z nas ma różne podejście do sprzątania. Niektórzy są pedantami, niektórzy bardziej bałaganiarzami. Ja raczej wiruję w ogóle. Krążę po orbicie tej drugiej grupy lub w jej pobliżu i zastanawiałem się, dlaczego ja do tego dopuszczam, dlaczego dopuszczam do takiego zabrudzenia, czy zagracenia mojego mieszkania, czy to łazienki, dlaczego nie robię tego regularnie, nie robię tego po kawałku, bo wydaje mi się, że obojętnie jak podchodzimy do sprzątania, każdy z nas lubi przebywać w czystym mieszkaniu. I tak samo chyba jest z ciałem i tak samo jest chyba z naszymi emocjami, więc dlaczego ja w pewnych aspektach mojego życia muszę dojść na to wysypisko, bądź się odbić od niego, żeby zacząć sprzątać. Dlaczego nie robię to na bieżąco? To jest coś, co wymaga na pewno dyscypliny, a ja jestem słaby w dyscyplinę. Stanąłem przed lustrem, popatrzyłem na siebie i powiedziałem: Krzysztof, jesteś słaby w dyscyplinę. To jest coś, co musisz zaadresować. To jest coś, co ja chcę zaadresować. I teraz ponownie, bardzo istotne jest to, żeby to nie zostało tylko pustym sloganem, pustym stwierdzeniem, fajną historią, którą ja opowiadam potem w podcaście, że ej, stanąłem przed lustrem i powiedziałem sobie coś takiego. Dyscyplina do utrzymania dyscypliny jest też bardzo kluczowa i no to jest to robienie, to jest ta uważność na to, żeby to się nie działo samo. Jest taka scena w serialu Dr. House, pamiętam, znaczy nie widziałem tego całego odcinka, gdzieś mi się to na fejsie wyświetliło. W każdym razie leży pacjentka na łóżku i ona mówi, że, ja nie wiem, o czym oni rozmawiali, ona mówi, że ale doktorze, to się zmieni, czas zmienia, w końcu czas zmienia wszystko. A on się obrócił i powiedział, że nie, to ludzie tak mówią, ale tak nie jest. To robienie zmienia wszystko. Sam czas nic nie zrobi. I to jest święta prawda, oczywisty banał, uniwersalny wytycznik do dobrego życia, jak zwał, tak zwał. W każdym razie mam nadzieję, że to jest w końcu ten etap, w którym ja nie opowiadam tylko o tym, nie zostawiam tylko w sobie pustych, może nie pustych, tylko samych myśli na ten temat, tylko to naprawdę to również będzie połączone z działaniem i idąc linią tych porównań filmowych. Jest taka scena w Matrixie, którą też ostatnio przypomniałem sobie w głowie, nie widziałem jej fizycznie, w której Neo stoi w korytarzu i on ma przed sobą chyba trzech agentów i oni strzelają do niego. Neo wyciąga rękę, zatrzymuje te kule w powietrzu, bierze jedną, wszystkie opadają i Neo wtedy dostrzega cały Matrix, całą sieć, wszystkie te połączenia energetyczne. I dla mnie to odczucie zaistnienia we mnie woli do zmian, którą miałem właśnie, nie wiem, półtora, dwa miesiące temu, jest porównana, porównuję ją właśnie z tym Matrixem, kiedy zobaczyłem wszystko jakby wewnątrz siebie, że po prostu wow, takie wielkie odsłonięcie wszystkiego. Z tym, że w tym samym filmie Morfeusz mówi właśnie do Neo, że widzenie drogi i posiadanie świadomości, jaką masz kroczyć ścieżką, to jest jedno, a rzeczywiste nieokroczenie to jest zupełnie co innego. Ja byłem chyba na tym etapie, w którym bardzo często widziałem tą ścieżkę, ja mówiłem o tej ścieżce, nawet przekonywałem siebie, że ja nią kroczę, a po prostu tak nie było. Ja mogę przypomnieć sobie, co mówiłem sam do siebie dwa lata temu po innej sytuacji emocjonalnej, która się również zakończyła i jeśli bym tak spojrzał sobie prosto w twarz i powiedział, zapytał siebie, ile z tego wdrożyłem w moje życie, co wtedy mówiłem do samego siebie, a też opowiadałem na zewnątrz, to 90% tego się nie stało. To nie jest już nawet jakby bolesna świadomość, może już to jakoś sobie poukładałem. To jest po prostu prawda, o której muszę pamiętać, żeby tym razem było inaczej. A tak spinając klamrą ten wątek, który pojawił się na początku odcinka, to chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do tego wywiadu, który przeprowadzałem z muzycznym małżeństwem z Norwegii, bo Katrin opowiadała o tym, o tej jakby codziennej pracy nad myślami i nad odpowiednimi postawami w życiu, a jej mąż Kietl powiedział, że wszystko staje się prostsze, kiedy masz cel, bo wtedy jakby wszystkie wątpliwości, znaczy ty je wciąż możesz mieć, ale one się trochę zmniejszają, w ogóle jesteś w stanie je odsunąć, jakby to przechodzisz przez pewne chaszcze, odsuwasz je na bok i widzisz tam na horyzoncie to morze, czy jezioro, czymkolwiek jest twój cel i przedzierasz się przez te chaszcze i wtedy jest to wszystko łatwiejsze. I natrafiłem ostatnio na cytat, który też jakby mocno do mnie trafił, bo ja taki, no właśnie, pytanie, byłem, czy wciąż jestem? Wydaje mi się, że wciąż jestem, tylko to jest pytanie, znaczy jak masz taką świadomość, że jesteś, to wtedy wiesz, co zmienić. W każdym razie ten cytat mówi o tym, że osoby, które nie posiadają celu, bardzo często rozpraszają się przyjemnościami. I ja nieraz mówiłem znajomym w rozmowach o życiu, o tym, że mam poczucie, że dryfuję. I może zakres rozpraszania siebie przyjemnościami może nie był aż tak duży, ale poczucie dryfu było na pewno bardzo mocno odczuwalne i tak naprawdę niewiele z nim nie robiłem. Dwie rzeczy, wydaje mi się, mogą się stać w momencie, kiedy konfrontujesz siebie, czy też dostajesz poczucie pewnego wstrząsu w wyniku zdarzeń życiowych. Możesz, kiedy to się uspokoi, czy kiedy ten pył opadnie, możesz powrócić dokładnie do tego samego miejsca, w którym byłeś, zanim to się stało. I możesz tak naprawdę wtedy jeszcze bardziej utrwalić się we wszystkim, co myślałeś i czułeś o świecie, o relacjach z ludźmi. Nie zmieni się nic. Utwierdzi się tylko w tym, że to, co zaistniało przed tym wstrząsem, było właściwe i musisz do tego miejsca wrócić. To jest, wydaje mi się, że jedna możliwa reakcja, a druga jest taka, że możesz to postrzegać jako pewną szansę. I ponownie dziwnym trafem ostatnio natrafiłem na cytat, który zastosowałem w jednym z moich wywiadów muzycznych. To był zespół z Japonii, więc wsparłem się w jednym z pytań japońskim haiku, który mówi o tym, że spłonęła stodoła, teraz mogę dostrzec księżyc. Ja myślę, że każdy z nas w życiu ma jakąś stodołę, która spłonęła. To jest pytanie, czy stoimy nad podgorzeliskiem, czy może patrzymy w księżyc, który może z kolei oświecić nam drogę, nową drogę, czy wyjście na pole. To nie będę wpadał może w jakieś tony zbyt poetyckie. W każdym razie na pewno każdy z nas w jakimś momencie życia dostaje telefon z ostrzeżeniem. Dostaje tak zwany wake-up call. I ponownie, można ten telefon nie odebrać. Można udać, że się go nie słyszy. Można go wyłączyć. Można zupełnie to ominąć. Można też ten telefon odebrać. Tylko pytanie, co zrobisz, kiedy wysłuchasz wiadomość, bo ty dobrze wiesz, jaka jest wiadomość, bo ona tak naprawdę bardzo mocno wybrzmiewa w twoim wnętrzu. To jest pytanie, czy w pewnym momencie nie będziesz chciał odłożyć słuchawki. To jest bardzo istotne. To jest o czym ja myślę ostatnio, bo czuję jakby ciężar tej słuchawki, ciężar nie dosłownie oczywiście, ale będąc na drugim etapie, o którym opowiadałem, ta słuchawka obecnie waży, ale jednocześnie mam poczucie, że ten moment zaistnienia tej woli, takiej prawdziwej woli do zmian, to właśnie zmienił, jeśli nie wszystko, to bardzo dużo, że co jest twoją motywacją? Rozmawiałem o tym wczoraj tak naprawdę. Każdy znajduje jakąś inną motywację do podejmowania działań. U mnie to jest pozytywna motywacja, pomimo tego, że użyję negatywnej emocji. Strach. Strach przed żalem. To jest coś, co mam nadzieję spowoduje, że nie odłożę tej słuchawki, nawet jeśli wiadomości otrzymywane od samego siebie są dosyć wymagające, ale strach przed żalem jest czymś, co trzyma mnie w ryzach, myślę. Ja nigdy nie przeżyłem jeszcze takiego żalu, ale wydaje mi się, że to jest jedno z najgorszych uczuć w życiu. Zresztą chyba też wspominałem o tym, no tak, był cały odcinek poświęcony żalowi i tych fiolkach sprzedawanych w aptekach, które powinny zawierać żal, żeby każdy z nas wypił żal, poczuł i zrozumiał, jak bardzo to boli, żeby podejmować działania, które nie doprowadzą do zaistnienia tego odczucia. Opowiadając o tych wszystkich zmianach, oczywiście sadzę tutaj grube sekwencje różnych cytatów. Ostatni z nich, który dostałem z niespodziewanego źródła, to znaczy jakby koleżanka z pracy, ale bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, dzieląc się taką myślą. W każdym razie w odniesieniu do tego, co robię bądź nie robię, bo akurat o tym rozmawialiśmy, co robimy bądź nie robimy, ona mi przysłała myśl, która mówiła o tym, że magia, której szukasz, jest w czynnościach, których nie podejmujesz. To jest totalnie, ma przełożenie na moje życie. To jest też ciekawe, jak to się łączy z tym, co powiedział mój przyjaciel, z którym rozmawiałem o tym, co on usłyszał od swojego terapeuty. On chodzi na terapię, bo układa pewne sprawy z przeszłości, a jednocześnie chce utrzymywać takie stałe, zewnętrzne spojrzenie na siebie. I on powiedział, że jego terapeutka mu zwróciła uwagę na to, że tak naprawdę to, względem czego jesteś zablokowany albo czujesz niemoc, też niechęć zrobienia, jest dokładnie tym, co powinieneś zrobić. Że najczęściej z różnych powodów, czy to obaw, czy traum, czy jakichś innych przyczyn, ta blokada jest dowodem na to, że właśnie w tą stronę trzeba pójść. Że tam znajduje się coś potencjalnie bardzo dobrego. Chyba latem zeszłego roku napisałem posta, w którym mówiłem, że następny odcinek podcastu będzie o konfrontacji. Nie miałem najmniejszego pojęcia, że to będzie o konfrontacji tego typu. W każdym razie jest to bardzo ciekawa konfrontacja, dużo dająca, mocno wymagająca i to jest dosyć specyficzne, że ja mówię o tym w procesie, w trakcie, jak to się dzieje. Może bardziej rozsądne byłoby po zakończeniu, ale ja nie chcę. Ja chcę utrzymać to otwarte, ja chcę utrzymać to prawdziwe, nawet jeśli to jest niewygodne. Zobaczymy, co będzie za 2 miesiące. W każdym razie, myśląc o tym, co chcę powiedzieć w pierwszym odcinku po dłuższej przerwie, to właśnie chciałem poruszyć te wątki, tę konfrontację. Proces nauki cały czas trwa. To jest kwestia chyba, którą... No, może tej kwestii będę musiał poświęcić oddzielny odcinek, ale jedną z największych nauk, jaką obecnie pobieram, to jest nauka również o stawianiu granic. Chyba nigdy wcześniej nie uczyłem się tego tak mocno jak teraz. To jest coś, co zaistniało również w wyniku tej relacji, która była w zeszłym roku. Zawsze będę za to wdzięczny Joannie, jak i za inne rzeczy, że mi to wskazała. Ale to jest dużo nauki jeszcze przede mną. W każdym razie Krzysztof Bieńkiewicz, podcast Płomień i Puch. Poruszyłem 100 tysięcy wątków i myśli naraz. Mam nadzieję, że to jest jako tako spójne. Jeśli nie, to przepraszam. W każdym razie Płomień powraca. Płomień będzie obecny również w rozmowach z gośćmi i również może w bardziej rozszerzonej formie wizualnej, ale o tym będę informował już niedługo. Do usłyszenia w następnym odcinku.